Jakie mogą być przyczyny stwardnienia rozsianego? Skąd się bierze ta choroba?
To choroba autoimmunologiczna, czyli tak naprawdę nie jest to choroba neurologiczna, tylko to jest choroba układu immunologicznego, który nie wiemy jeszcze dlaczego, czyli nie wiemy, jaki czynnik to powoduje, ale w pewnym momencie nasz układ immunologiczny zaczyna pracować nieprawidłowo i zaczyna produkować komórki zapalne przeciwko, w przypadku stwardnienia rozsianego, ośrodkowemu układowi nerwowemu, czyli konkretnie mielinie, a więc takiemu białku, który otula czy otacza włókna nerwowe, w ośrodkowym układzie nerwowym głównie. I tam nieprawidłowe limfocyty, nieprawidłowe przeciwciała atakują układ nerwowy, mózg i rdzeń, bo to jest ośrodkowy układ nerwowy. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Znamy tą patofizjologię na zasadzie, jakie limfocyty, jakie są tam nieprawidłowe komórki immunologiczne, ale nie wiemy, dlaczego ten układ immunologiczny w pewnym momencie zaczyna wariować. Tak więc ja zawsze mówię, że stwardnienie rozsiane to przyczyna tej choroby jest pewnie taka sama jak innych chorób autoimmunologicznych, bo podłoże jest takie samo, czyli jak łuszczycy, jak choroby Hashimoto, jak RZS-u właśnie, czy jak colitis ulceroza, choroby leśniowskiego Crohna, czyli chorób zapalnych jelit, również autoimmunologicznych. I w stwardnieniu rozsianym jest tak, że pojawiają nam się ogniska demielinizacyjne, czyli tam, gdzie ta mielina jest uszkodzona, w obrębie albo rdzenia kręgowego, albo ośrodkowego układu nerwowego, a więc mózgowia. Jeżeli takie ognisko się pojawi, no to daje nam objawy kliniczne. I te objawy kliniczne są uzależnione od tego, gdzie to ognisko się pojawi. Najczęstszym pierwszym objawem stwardnienia rozsianego jest tak zwane pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, bo uszkodzona jest właśnie mielina w obrębie nerwu wzrokowego. I pacjent wtedy ma objawy okulistyczne, a więc ma zaburzenie ostrości wzroku, zaburzenia widzenia barw i ból gałki ocznej, ale okulista nic nie widzi. Czyli idziemy do okulisty, okulista mówi: badanie prawidłowe. I to jest właśnie ten moment, kiedy pacjent ma pierwsze objawy, kiedy ma pierwszy rzut i kiedy ma pierwszy kontakt z neurologiem. To myślę, że dotyczy około 30% pacjentów, natomiast inni mają objawy typowe również dla SM w zależności od tej lokalizacji ogniska. Mogą to być zaburzenia równowagi, zawroty głowy, może to być podwójne widzenie, połowicze zadrętwienie, a więc zadrętwienie kończyny górnej i dolnej po jednej stronie, czy zadrętwienie tułowia, mogą to być w końcu niedowłady, również takie połowicze, czy czasami, jeśli to będzie ognisko w rdzeniu, tak zwane cięte zaburzenia czucia, czyli zaburzenia czucia na przykład w obu kończynach dolnych, poniżej ogniska uszkodzenia rdzenia. Także objawy neurologiczne są bardzo szerokie, bardzo różne, zależą od lokalizacji ogniska zapalnego.
Czyli jak je potwierdzić? Skąd wiemy, że to rzeczywiście jest SM? No on jest najczęściej diagnozowany między 20 a 40 rokiem życia, ale nie musi tak być, może być wcześniej i później.
Tak, to prawda. Kiedyś uważano, że dzieci na przykład nie mają stwardnienia rozsianego, dziś wiemy, że faktycznie mogą chorować na tą jednostkę chorobową. Podobnie kiedyś uważało się, że osoby starsze to już nie mogą zacząć chorować na SM. Dzisiaj wiemy, że mamy tak zwaną postać późną SM-u i również pacjenci 60- czy 70-letni mogą zacząć na tą chorobę chorować. Natomiast szczyt zachorowania to oczywiście druga, trzecia dekada życia. Wtedy pojawiają się pierwsze objawy.
Te objawy są właśnie takie niejednoznacznie, począwszy od tych objawów niedowidzenia, a też jakieś niedowłady, które mogą pochodzić od zwyrodnienia kręgosłupa, chociażby niedowłady kończyn.
Podstawą każdej diagnostyki oczywiście jest badanie neurologiczne. I na podstawie badania neurologicznego neurolog podejrzewa chociażby wielogniskowe uszkodzenie mózgu. No i wtedy oczywiście zleca badanie neuroobrazowe i takim złotym standardem w diagnostyce stwardnienia rozsianego jest rezonans magnetyczny głowy. Jeżeli objawy są świadczące o uszkodzeniu rdzenia, to rezonans magnetyczny rdzenia szyjnego lub piersiowego, w zależności od tego, co pacjent prezentuje w badaniu neurologicznym. Ale my też również musimy zrobić bardzo szeroką diagnostykę różnicową, bo świat byłby zbyt prosty, jakby wszystko to było tylko SM. Jednak książki neurologiczne są bardzo duże, więc my musimy zrobić bardzo szeroką diagnostykę różnych chorób, które mogą naśladować stwardnienie rozsiane i taką diagnostykę różnicową oczywiście przeprowadzamy. Robimy też nakłucie lędźwiowe, pobieramy płyn mózgowo-rdzeniowy, w którym oceniamy typowe dla stwardnienia rozsianego odchylenia, czy to prążki oligoklonalne, czy to łańcuchy lekkie kappa. To jest taki nowy parametr, który w naszej klinice oceniamy od kilku miesięcy. To są takie badania, które nam pomogą w postawieniu rozpoznania. No jak już mamy rozpoznanie, to oczywiście mamy leczenie. I dzisiejsza era terapii stwardnienia rozsianego to faktycznie nowa era, dlatego że jeszcze 15 lat temu mieliśmy 3, może 4 preparaty, tak dzisiaj mamy tych preparatów kilkanaście, prawie już pod 20. Więc sytuacja dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym bardzo się zmieniła i to nie tylko dla pacjentów, ale również dla lekarzy, bo mają bardzo duże oręże terapeutyczne i dzisiaj jeśli jeden lek nie działa, to mamy drugi, jeśli drugi nie działa, to mamy trzeci, a więc mamy w czym wybierać, możemy lek dobierać indywidualnie do pacjenta, no i jesteśmy w stanie tą chorobę utrzymać w ryzach, czyli ją zatrzymać. Oczywiście nie mamy jeszcze leków, które wyleczą stwardnienia rozsiane, no bo też do końca nie znamy jej etiologii, ale mamy leki, które zatrzymują tą chorobę i pacjenci przez wiele, wiele lat nie mają nowych, aktywnych zmian, nie mają nowych rzutów, czyli mają stabilną chorobę.
Powiedzmy o tym, jakiego rodzaju SM występuje, bo ta najpopularniejsza choroba objawia się rzutami co jakiś czas. Czy te najłatwiej właśnie utrzymać w ryzach dzięki nowoczesnemu leczeniu?
Tak, to prawda. Najbardziej skuteczne i największe oręże terapeutyczne mamy dla postaci rzutowo-remisyjnej, a więc postaci, w której występują rzuty, a więc zaostrzenia, czyli nowe objawy kliniczne, a potem mamy dłuższe lub krótsze okresy remisji, czyli wtedy, kiedy pacjent nie ma żadnych objawów. Na szczęście jest to najczęstsza postać stwardnienia rozsianego, na którą mamy właśnie takie duże oręże terapeutyczne, czyli mamy bardzo dużo leków, które w bardzo dobry sposób działają i kontrolują chorobę. Mamy jeszcze postać pierwotnie postępującą, zdecydowanie rzadszą. Ona dotyczy około 20% populacji. To jest najczęściej postać, na którą chorują troszkę osoby starsze. Tu nie mamy aż takiej dobrej podstawy terapeutycznej, no ale mamy już pojedyncze leki, które udowodniły swoją skuteczność u tej grupy pacjentów i też taką terapię możemy stosować.
Czy są na tyle skuteczne leki, że te rzuty można praktycznie wyeliminować?
Są takie leki i są tacy pacjenci, którzy po wprowadzeniu leku na przykład nie mają rzutów przez 5-10 lat. Super odpowiadają na leczenie, prowadzą normalne życie, zakładają rodziny, nie zmieniają żadnych planów ani rodzinnych, ani zawodowych, bo przez to, że mamy tak duży dostęp do leczenia, ja zawsze mówię pacjentom, że dzisiaj to wiadomo, że diagnoza jest bardzo stresującym sytuacją dla pacjenta i to jest trudny czas dla niego, zwłaszcza, że w internecie przeczyta, że to jest choroba, która powoduje niesprawność. Mamy jeszcze ten taki stary dygmat, że stwardnienie rozsiane równia się wózek inwalidzki, z czym my jako lekarze bardzo walczymy, dlatego że my dzisiaj jesteśmy w stanie tą chorobę zatrzymać. I pacjenci mają prowadzić normalne życie. Ja zawsze tłumaczę pacjentom i mówię na takiej pierwszej wizycie, że choroba jak każda inna i musimy się do niej na pewno przystosować. To jest choroba przewlekła, ale choroba, którą potrafimy leczyć. Tak jak leczymy cukrzycę, jak leczymy astmę, w stwardnieniu rozsianym też mamy brać leki. Jeśli będzie dobry lek, na który pacjent odpowie, jeśli będzie stosował zalecenia, to mamy dużą szansę na sukces i na utrzymanie pacjenta w bardzo dobrym stanie chorobowym czy klinicznym przez wiele, wiele lat.
Bardzo dobrze i przy okazji są badania regularne, więc czasami ci pacjenci prowadzeni odpowiednio funkcjonują lepiej niż pacjenci zdrowi, którzy o siebie nie dbają. A jaka jest rola rehabilitacji w leczeniu stwardnienia rozsianego, przede wszystkim w okresie remisji, ale w ogóle?
Bardzo ważna, bardzo istotna, ale też zależna od pacjenta, bo jeśli to będzie pacjent, który do tej pory nie miał żadnych objawów klinicznych, ma pierwszy rzut, powiedzmy, pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, on nie wymaga jakiejś ukierunkowanej rehabilitacji, bo on nie ma deficytów ani ruchowych, ani czuciowych, więc tak naprawdę fizjoterapeuta może pracować z takim pacjentem, ale bardziej zaleca ogólną sprawność fizyczną, czyli ruszanie się, ruch, polubienie ruchu i życie z tym ruchem. Natomiast jeśli mamy już pacjenta z deficytem neurologicznym, z niedowładem, z zaburzeniami równowagi, to oczywiście praca z fizjoterapeutą jest niezmiernie ważna. Po pierwsze pracujemy na poprawę sprawności, czy na poprawę ruchu, poprawę siły mięśniowej, ale również zmniejszania napięcia, więc obniżenie spastyczności, która też duża może powodować dalsze następstwa, więc my też takiego pacjenta prowadzimy rehabilitacyjnie po to, żeby poprawić jego sprawność ruchową i zabezpieczyć go przed następstwami.